Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj.
Cześć, witaj serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś odcinek na temat chowu klatkowego. Obecnie w Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt trzymanych jest w klatkach. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Co się dzieje na poziomie unijnym w sprawie wprowadzenia zakazu chowu klatkowego kurniosek i innych zwierząt gospodarskich? O tym opowie dziś Maria Madej, aktywistka Otwartych Klatek, która już od 5 lat działa w tym obszarze. Cześć Mario.
Cześć, bardzo miło mi tu być.
No to zaczniemy tę rozmowę od tego, żebyś troszeczkę może przybliżyła temat chowu klatkowego tak ogólnie. Jak wygląda sytuacja teraz w Polsce? Mhm.
W Polsce obecnie najwięcej, jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to kurniosek trzyma się w klatkach, bo jest to około 38 milionów zwierząt. Z tym, że no właśnie, bo my jako Otwarte Klatki od 2014 roku działamy na rzecz zakończenia chowu klatkowego kurniosek, właśnie z tego względu, że to ich w Polsce hoduje się w tym systemie najwięcej i wiele jakby w tej kwestii od tego 2014 roku się działo, o czym też myślę, że opowiem później albo zaraz, ale od 2018 roku organizacja Compassion in World Farming złożyła, zarejestrowała Europejską Inicjatywę Obywatelską Koniec Epoki Klatkowej, której założenia obejmują zakończenie chowu klatkowego nie tylko kurniosek, ale też cieląt, świń, królików, przepiórek i innych zwierząt gospodarskich w całej Unii Europejskiej. I ta inicjatywa przeszła wszelkie konieczne kroki w swojej procedurze legislacyjnej, to znaczy udało się pod nią zebrać, zebraliśmy pod nią wspólnymi siłami z wieloma organizacjami prozwierzęcymi z całej Europy ponad 1 milion podpisów. Było to około 1,4 miliona, gdzie właśnie ten wymagany to jest 1 milion podpisów obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. I w tym momencie ta inicjatywa omawiana jest na poziomie unijnym, czyli tutaj Komisja Europejska i Parlament Europejski wstępnie przychylili się do tej inicjatywy i obecnie Komisja pracuje nad wnioskiem ustawodawczym na bazie jej założeń, który to ma zostać opublikowany w tym roku. No i właśnie, no i najprawdopodobniej ten zakaz ma wejść w życie w 2027 roku i to będzie zakaz, który będzie obejmował szereg gatunków zwierząt. I na poziomie Polski w tym momencie to, co robimy, to walczymy o to, żeby zaczęliśmy taką kampanię, która nazywa się Zakończmy Epokę Klatkową, której celem jest przekonanie naszego ministra rolnictwa do poparcia tego zakazu na poziomie unijnym. Ponieważ na pewnym etapie tej procedury legislacyjnej, a dokładniej mówiąc po wydaniu wniosku ustawodawczego, rozpoczną się rozmowy trójstronne tak zwane, w których to głos ponownie będzie zajmował Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, która w wypadku takiej rolniczej inicjatywy właśnie składać się będzie z ministrów rolnictwa. No i Polska jako kraj, w którym jest bardzo duża liczba ludności, który też jest jednym z czołowych europejskich producentów jaj, no będzie miała istotny głos. Dlatego jako Otwarte Klatki rozpoczęliśmy tę kampanię, która ma na celu przekonanie polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi do wyrażenia poparcia dla tego zakazu i poparcia go właśnie na poziomie Unii Europejskiej. Mhm.
Próba przekonania jednego człowieka do tego, że ponad 300 milionów zwierząt cierpi.
No tak, no nie wydaje się to najłatwiejsze, no też jakby trudności dodaje fakt, że w tym momencie tą tekę ministra rolnictwa sprawuje jedna osoba, no ale to się też może zmienić, bo ministrowie rolnictwa przecież się zmieniają raz na jakiś czas, więc bardziej nam chodzi o pokazanie całemu Ministerstwu Rolnictwa tak naprawdę i takiej szerszej tej grupie polityków, no że po prostu wspieranie chowu klatkowego w tym momencie jest czymś, co spotka się z oporem zarówno Polaków i Polek, konsumentów, jak również biznesu, czyli sklepów, restauracji, producentów żywności, no ale też części producentów jaj, to znaczy może nawet nie spotka się to z takim ostrym przeciwem, no bo są głosy wśród producentów jaj, że ten zakaz to może za szybko, może jednak go nie wprowadzajmy, ale w tym momencie no ten zakaz jakby już jest taki pewny. No naprawdę, jesteśmy bardzo pewni, że on wejdzie w życie. No jest to poparcie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, więc w tym momencie to, co polskie Ministerstwo Rolnictwa powinno zrobić, to dać jasny sygnał rolnikom, hodowcom, że ten zakaz będzie i trzeba już teraz się na niego przygotowywać. I to przygotowywanie się jest taką niezbędną rzeczą, żeby producenci jaj i inni hodowcy, też hodowcy trzody chlewnej, pozostali konkurencyjni na rynku polskim i europejskim.
Mhm. To może przybliżmy naszym słuchaczom, o czym my w ogóle mówimy. Mhm. Jak wygląda teraz życie tych zwierząt w klatkach i dlaczego właśnie uważamy, że chów klatkowy jest czymś po prostu z gruntu złym?
Mhm. No to tak, no to przypomnę, że właśnie w Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt trzymamy w klatkach.
Powtarzamy, 300 milionów.
300 milionów, no jest to dosyć duża liczba. Chociaż no też może taka, że ciężko sobie wyobrazić, ciężko jest pomyśleć o tym jednym zwierzęciu, więc może faktycznie tutaj po tych gatunkach opowiem. Jeżeli chodzi o kurynioski, to kurynioski, które znoszą jajka, bo mówimy o tych kurach, one spędzają całe swoje życie w ogromnym ścisku. Na jedną kurę przypada powierzchnia nieco większa niż jedna kartka A4, więc ta kura nie ma możliwości swobodnego poruszania się, nie ma możliwości swobodnego rozprostowania skrzydeł. Takimi naturalnymi, behawioralnymi potrzebami kury jest dziobanie, grzebanie w ziemi czy swobodne poszukiwanie pożywienia. Swoją drogą na tym swobodnym poszukiwaniu pożywienia w naturze kury spędzają około 60-70% swojego czasu, więc jest to zdecydowanie takie bardzo ważne zachowanie dla kury. No i w klatkach no, nie mają kompletnie takiej możliwości. Też nigdy nie widzą słońca, nigdy nie czują świeżego powietrza.
Mhm. Kury to też są zwierzęta stadne, hierarchiczne, więc one nie mają też możliwości zbudowania sobie po prostu jakiejś takiej kurzej rodziny i związku zależności pomiędzy innymi kurami, nie? Także to też jest ciekawe i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Może ludzie, którzy jeszcze mieli okazję dorastać w mniejszych miejscowościach, gdzie kury hodowało się na podwórkach, ale teraz szczególnie w większych miastach no, nie mamy możliwości w ogóle obcowania z kurami, więc nie mamy o nich pojęcia.
Tak. To prawda. No i też a propos tego instynktu stadnego, no to w klatkach kury są w takich sztucznych grupach i tak jak w naturze, no właśnie jest ta hierarchia, jest ten porządek dziobania, tak zwany, czyli ta hierarchia kurza, to kury nie są w stanie uciec na przykład przed silniejszą kurą w klatce, więc też jest to problematyczne pod tym względem. No ale okej, to kury. Następnie powiem o cielętach, czyli młodych krów mlecznych. I tutaj też pamiętajmy, że krowy mleczne, żeby mieć mleko, to muszą mieć cielęta, więc te cielęta tam się pojawiają. No i wedle szacunków właśnie Compassion in World Farming ponad 60% cieląt spędza 8 pierwszych tygodni swojego życia w kompletnej izolacji. To znaczy, że po urodzeniu są oddzielane od matki i umieszczane są w takich indywidualnych kojcach, które przypominają klatki, albo w tak zwanym iglo, czyli w plastikowej budce. No i ich przestrzeń i możliwość ruchu ograniczona jest do minimum, są kompletnie same w tym kojcu, no i ich rozwój społeczny też jest niemożliwy, bo nie mają kontaktu z innymi cielętami, już pomijając, że nie mają kontaktu ze swoją matką. Więc tutaj mamy to takie dziecko, a teraz przechodząc do loch, no to tu mamy sytuację świni matki, która przed i po porodzie, to łącznie jest około 5 tygodni, umieszczana jest w kojcach porodowych, które są niewiele większe od samej lochy, od samej świni. Więc te matki świni nie mają możliwości nawet obrócenia się, mogą tylko wstać i mogą tylko się położyć. I to trwa przez te 5 tygodni. czasie, w którym rodzą się młode tej świni i świnia ma, ta locha ma taką potrzebę opieki nad młodymi, ale nie jest w stanie tej potrzeby zrealizować, dlatego że no, praktycznie nie może się poruszać, więc jej kontakt z młodymi po porodzie ograniczony jest do karmienia. Okej, no i jeszcze mówiąc o królikach, no bo też króliki są trzymane w klatkach, króliki, które są hodowane na mięso, są właśnie trzymane w drucianych klatkach, w których panuje ogromny ścisk i w których króliki, tak jak myślę, że jak wyobrażamy sobie króliki, czy jak mamy króliki w domu, bo to też są zwierzęta domowe, króliki skaczą, króliki kopią w ziemi czy w jakichś innych materiałach i w warunkach hodowli chowu klatkowego nie są w stanie tego robić. I nie ma tam też żadnych urozmaiceń, więc też to życie jest ich bardzo smutne, poza tym, że pełne cierpienia. Więc wygląda to tak i dlatego ten chów klatkowy chcemy zakończyć.
Mm-hmm. No jak tak słucham tego, o czym mówisz i wyobrażam sobie, że przenosimy tę sytuację na ludzi, mm-hmm. to wydaje się to być koszmarem, nie? I powiedz może przy tej okazji, jakie jest społeczne poparcie zakazu?
Mm-hmm. Już mówię. Poparcie społeczne dla zakazu jest zdecydowanie wysokie, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie samej Polski. Wedle badań opinii społecznej, które zrealizowało Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, 62,4% Polaków uważa, że powinien zostać wprowadzony zakaz chowu klatkowego kurniosek. Podobne poparcie jest też dla zakazu chowu klatkowego ogółu zwierząt gospodarskich. I tutaj takie dane pokazują nam te niezależne badania opinii społecznej, ale widzimy to też jako liczbę podpisów pod petycją do ministra rolnictwa o poparcie zakazu, bo w tym momencie to już jest ponad 100 tysięcy podpisów i ta liczba cały czas rośnie. Więc poparcie jest dla zakazu zdecydowanie wysokie.
Czyli tak, czyli mamy społeczne poparcie, ludzie nie chcą, żeby zwierzęta były hodowane w takich warunkach. Z drugiej strony mamy producentów żywności pochodzenia zwierzęcego i domyślam się, że dla nich chów klatkowy to jest sytuacja, czy trzymanie zwierząt w klatce to jest sytuacja, dzięki której no, zwiększają w jakiś sposób swoje zyski. Więc podejrzewam, że rozmawianie z hodowcami no nie jest sprawą łatwą. Jak to wygląda? Jak się rozmawia z poszczególnymi producentami? Czy dzwoni się do nich, prosi o spotkanie, a oni chętnie zapraszają na kawę? Jak to też może się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? Bo domyślam się, że wraz ze wzrostem poparcia społecznego no oni muszą się otwierać na dialog i nie mogą cały czas stać, jak to się mówi, stać okoniem do organizacji prozwierzęcych takich jak właśnie Otwarte Klatki.
Z producentami jaj rozmawia się normalnie. To są ludzie, którzy prowadzą biznes i chcą nadal go prowadzić, więc też chcą poznawać trendy, które pojawiają się na rynku i rozmawiać z ekspertami od tych trendów.
Czyli etyka jest trendem.
Trochę tak.
Ciekawe czasy.
To znaczy, no tak, no ta troska o dobrostan zwierząt. Ale myślę, że to jest takie naturalne, bo jak jako społeczeństwo się rozwijamy, wzrasta nasz dobrostan ludzi. Jesteśmy w stanie myśleć też o innych tematach i rozwijać tą naszą empatię właśnie od ludzi, to też na zwierzęta. Jak nam jest dobrze, to jesteśmy w stanie po prostu i mamy miejsce, mamy przestrzeń tak w głowie, żeby gdzieś to rozszerzać, więc myślę, że to jest takie naturalne.
Tak.
No i właśnie, a propos tych trendów. Producenci jaj chcą rozmawiać z ekspertami od trendów i my jako Otwarte Klatki przez nasze działania, przez rozmowy z firmami, przez to, że firmy zaczęły wycofywać jajka z chowu klatkowego ze swojej produkcji czy oferty, mówiąc firmy mam na myśli sklepy, restauracje, producenci żywności, to my jako Otwarte Klatki staliśmy się ekspertami od tych trendów I dlatego producenci, ja myślę, że chcą z nami rozmawiać. Kawki żadnej niestety nie było, dlatego że... No nie było, no, ale to nie dlatego, że nie było chęci na tą kawkę, tylko dlatego, że jak rozpoczęliśmy ten kontakt, te spotkania z producentami jaj, bo zaczęło się to 3 lata temu, no to była już pandemia COVID-19, więc spotkania były i były całkiem...
Każdy miał swoją kawkę.
Tak, każdy miał swoją kawkę, swoją wodę i spotykaliśmy się po prostu online. I te spotkania były dla nas i cały czas są, bo cały czas jesteśmy w kontakcie z tymi producentami, bardzo wartościowe, dlatego że mieliśmy i mamy cały czas możliwość poznawania perspektywy producentów jaj, czyli tej strony, która w tym całym procesie, w całym trendzie wycofywania jaj z chowu klatkowego i rezygnacji z chowu klatkowego jest tą stroną, której te zmiany bezpośrednio dotyczą, bo jest stroną, która widząc rosnące zapotrzebowanie na jaja z chowów alternatywnych i spadające zapotrzebowanie na jaja z chowu klatkowego, musi podejmować decyzje biznesowe, które polegają na stopowaniu produkcji klatkowej i inwestowaniu w te systemy ściółkowe, wolnowybiegowe czy ekologiczne. Więc jest to dla nas bardzo wartościowe.
No dobrze, to są producenci jaj, a jak wyglądają rozmowy z producentami innej żywności? Mhm. Czyli wspominałaś wcześniej o tym, jak hoduje się cielęta, jak hoduje się świnie, jak hoduje się króliki. Czy ze strony tych producentów, tych przedsiębiorców, nazywam oględnie, jest jakaś chęć dialogu i czy oni wchodzą w ogóle w dyskusję, w rozmowę i widzą, że trendy się zmieniają, że poparcie społeczne co do zakazu rośnie, więc jest jakieś miejsce czy czas do zmiany i chcą się dowiedzieć, co mogą zrobić, tak żeby dalej prowadzić swój biznes, ale jednak dostosować się do współczesnego świata.
Okej, okay. No to jako Otwarte Klatki od 2014 roku prowadzimy kampanię Jak one to znoszą i skupiamy się na kurach nioskach. Dopiero teraz w ciągu 2 ostatnich lat poszerzyliśmy ten temat działań na rzecz końca chowu klatkowego szeregu zwierząt gospodarskich. Więc nasze doświadczenie najbardziej bazuje właśnie na kurach nioskach i na producentach jaj. Dlatego nie rozmawialiśmy z innymi hodowcami dotychczas i nie mamy takiego doświadczenia.
Jeszcze.
Jeszcze. Aczkolwiek byłam ostatnio taką bierną członkinią posiedzenia na poziomie unijnym, w którym to omawiany był, zapowiadany był taki nowy raport właśnie o transformacji producentów, znaczy hodowców, szeregu hodowców właśnie tych wszystkich zwierząt gospodarskich ze systemów klatkowych na systemy alternatywne i wypowiadał się też producent trzody chlewnej i producent jaj przepiórczych i to byli właśnie producenci, którzy są w trakcie bądź zakończyli transformację z systemów klatkowych na systemy bezklatkowe.
O wow, czyli coś się rusza.
Tak. To akurat był producent z Włoch jeden i trzody chlewnej i przepiórek, jaj przepiórczych z Francji. I oczywiście no, pojawiły się tam głosy, że na przykład droższe są koszty pracownicze, dlatego że jakby na tych fermach bezklatkowych, no, które już nie są taką przemysłową machiną, tylko w których traktuje się zwierzęta bardziej jak czujące istoty, no bo jednak bardziej się z nimi współpracuje, jeżeli można to tak powiedzieć, bo nie są po prostu w klatkach zamknięte, tylko mają możliwość poruszania się w miarę swobodnego. No więc jakby te koszty pracownicze są nieco większe, ale podawali szereg zalet takich, że no chociażby widzą, że tym zwierzętom po prostu jest lepiej. I że to się opłaca, że też bardzo doceniają to konsumenci, że jakby mają zbyt na te swoje produkty odzwierzęce, które są wyprodukowane w warunkach lepszego dobrostanu.
Powiedzieliśmy w takim razie o stronie konsumenckiej, mówimy o stronie producenckiej, mówimy o stronie aktywistycznej, czyli stowarzyszeń i organizacji prozwierzęcych. No to pomówmy jeszcze o tej stronie hurtowej. Są sklepy, restauracje, cała branża horeka. Jak wygląda tutaj temat? Bo oni też obserwują trendy i zaopatrują swoje sklepy i przedsiębiorstwa w produkty, które za tymi trendami podążają. O jakich sukcesach teraz mówimy i jakie plany w przyszłości są postawione?
Odpowiem na to pytanie, ale trochę nadbuduję. Dlatego, że myślę, że bardzo ważną bardzo ważne jest, żeby postrzegać te zmiany tak holistycznie. To znaczy, jak zaczęliśmy jako Otwarte Klatki działania na celu zakończenia chowu klatkowego, to publikując pierwsze śledztwo z fermy klatkowej, wówczas największego producenta jaj, pokazaliśmy Polkom i Polakom, jak wyglądają realia chowu klatkowego. I od tego czasu stopniowo, intensywnie też rosła świadomość społeczna na temat tego, jak wygląda chów klatkowy. I w tym momencie ta świadomość społeczna jest bardzo wysoka. Widzimy to po wynikach badań opinii społecznej, ale widzimy to też z takich bardziej przykładów anegdotycznych, bo słyszymy od znajomych, czy widzimy, jak komentują nasi odbiorcy w social mediach różne nasze posty. I więc widzimy, że dla większości znaczącej Polaków i Polek, czy może nawet zaryzykuję stwierdzenie, że dla każdego, trzymanie zwierząt w klatkach kojarzy się z czymś złym. Więc tutaj poparcie jest bardzo duże. No i to poparcie też przekłada się na oczekiwania społeczne. Więc możemy na to trochę patrzeć jak taka reakcja łańcuchowa, że na początku zwiększyła się świadomość społeczna, za czym poszły oczekiwania konsumentów. Konsumenci zaczęli oczekiwać, że chociażby w sklepach pojawią się produkty, które są wyprodukowane z większym poszanowaniem dobrostanu, czyli na przykład te jajka, które nie są od kur w klatkach, tylko od kur, które mają możliwość swobodnego poruszania się, mają możliwość realizacji swoich naturalnych zachowań, takich, których potrzebują wyrazić. I dzięki temu, że te oczekiwania społeczne się pojawiły, to firmy właśnie takie jak restauracje, jak sieci sklepów, jak producenci żywności zauważyli te oczekiwania, no bo ich zadaniem jest patrzenie na takie właśnie te trendy rynkowe i stwierdzili, że okej, no to będziemy teraz stopniowo wycofywać jaja z chowu klatkowego. My jako Otwarte Klatki właśnie współpracowaliśmy i współpracujemy z firmami. Firmy wydają zobowiązania do wycofania jaj z chowu klatkowego najpóźniej do 2025 roku, przy czym już teraz bardzo wiele na przykład sklepów już teraz wycofało jaja świeże klatkowe ze swojej oferty. Jest na przykład Makro, Biedronka, Netto czy Żabka.
Albo też Kaufland.
Lidl jeszcze ma jajka trójki, ale stopniowo je wycofuje.
Okay.
Więc tutaj Lidl jest akurat w procesie. Reakcja łańcuchowa. Mamy oczekiwania społeczne, następnie mamy podjęcie stopniowego procesu wycofywania jaj z chowu klatkowego przez sklepy, producentów żywności, restauracje. Te deklaracje i to podjęcie tego procesu wpływa na producentów jaj, którzy widzą, że to zapotrzebowanie na jaja bezklatkowe, mówię głównie o jajach, bo po prostu jakby to jest coś, czym się, i kurach nioskach, dlatego, że to jest coś, czym się po prostu jako Otwarte Klatki najmocniej zajmujemy i mamy w tym największe doświadczenie.
I najdłużej.
Najdłużej, tak. Więc producenci jaj widzą, że to zapotrzebowanie na jaja bezklatkowe rośnie, zaczynają zmieniać swój model produkcji i jako przykłady mogę podać, że w tym momencie, w tym roku na przykład fermy Drobiowoźniak, które są największym producentem jaj w Polsce, które mają około 20-30% rynku, więc jest to naprawdę duży producent, poinformowali, że już 50% produkcji u nich to jest chów bezklatkowy. Też z początkiem tego roku jeden z większych producentów jaj, Active, całkowicie wycofał klatki z produkcji. No i jest paru jeszcze innych naprawdę dużych producentów jaj, którzy informują, że już nie inwestują w klatki. I to informują już od paru lat. Dlatego ten zakaz po prostu jest takim naturalnym kolejnym krokiem, pod który już mamy fundament. I to mamy fundament nie tylko w Polsce, ale mamy fundament w całej Unii Europejskiej, bo takie działania, jakie my podejmowaliśmy i te trendy, o których wspominałam, są obecne w całej Unii Europejskiej. I to wręcz w wielu krajach są bardziej zaawansowane niż w Polsce, więc ten fundament jest i trzeba go wykorzystać. Swoją drogą, w niektórych krajach już w tym momencie jest zakaz chowu klatkowego kurniosek, więc to też jest taki kolejny argument za tym, że ten zakaz chowu klatkowego na poziomie Unii Europejskiej został wprowadzony jak najszybciej, bo w Niemczech, w Austrii, w Czechach już w tym momencie jest zakaz chowu klatkowego kurniosek. Także podsumowując, biznes i producenci są już w trakcie transformacji, społeczeństwo tego oczekuje, więc regulacja legislacyjna jest naturalnym kolejnym krokiem i zakaz chowu klatkowego.
Mhm. Okej, okay. O ile wyobrażam sobie sytuację, w której łatwo jest kupić jajka nieoznaczone trójką, to znaczy idziemy do sklepu, nie chcemy trójek, nie kupujemy jajek, które mają trójki. O tyle trudniej jest wybierać produkty, które zawierają jajka i podejrzewam, że część producentów żywności nie ma obowiązku oznaczania na swoich produktach, z jakich jajek korzysta. To jest łatwa sprawa czy trudna sprawa? No bo mamy, nie wiem, majonezy, makarony, ale podejrzewam, że tych produktów, w których jajka są używane, jest dużo, dużo więcej. Co można zrobić, będąc konsumentem? Czy są jakieś oznaczenia? Można gdzieś znaleźć producentów, którzy nie korzystają z trójek? Jak wygląda sytuacja?
Więc faktycznie tutaj sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że jak mamy jajka świeże, to przy jajkach świeżych jest obowiązkowe na poziomie całej Unii Europejskiej oznakowanie tych jaj. Więc mamy jajka trójki, dwójki, jedynki, zerówki i każdy ten numerek świadczy nam o innym systemie chowu. Niestety jednak nadal nie ma oznakowania produktów gotowych, które w swoim składzie mają jajka. Nie ma, to znaczy takie oznakowanie występuje w poszczególnych krajach, czy niektórzy producenci jakby wdrażają je indywidualnie, ale nie ma takiego obligatoryjnego na poziomie całej Unii Europejskiej. Rozmowy na ten temat na poziomie unijnym są prowadzone, aczkolwiek jeszcze w tym momencie takiego oznakowania nie ma. Także co jako konsument można zrobić, to będąc w sklepie można szukać produktów, które na swojej etykiecie mają informację, że zawierają jaja z chowu ściółkowego czy wolnowybiegowego. Chociaż od razu powiem, że tyczy się to głównie na ten moment majonezów czy makaronów. Na innych produktach raczej takich informacji nie ma, chyba że nie wiem. To byłoby przyjemne bardzo zaskoczenie. Można też sprawdzić stronę politykadobrostanu.pl. Tam jest cała lista firm, które zobowiązały się wycofać jaja z chowu klatkowego. Informacje, jaki postęp już zrobiły. Są też informacje o firmach, które już wycofały jaja klatkowe całkowicie z produkcji, więc można to sprawdzić. Można też wybierać produkty od tych firm. Jeżeli chodzi na przykład o hotele, no bo w hotelach też pojawia się, czy w restauracjach, to pytanie, jakie jajka są w tym daniu. No to tutaj tak samo można sprawdzić, czy dana restauracja, czy dany hotel już wycofuje jaja z chowu klatkowego albo wycofał na tej stronie, o której mówiłam, no albo też można po prostu zapytać, będąc w hotelu czy w restauracji, jakich jajek używa kuchnia. To jest w tym momencie temat, który jest jasny dla większości społeczeństwa, więc raczej nie powinno być zdziwienia, o co się pytamy. A zawsze takie pytanie może zmotywować dany hotel czy restaurację do albo przyspieszenia procesu wycofywania jaj z chowu klatkowego, albo do upublicznienia informacji, że tych jajek z chowu klatkowego się nie używa, no bo też jest wiele firm, które nie używają jaj z chowu klatkowego, ale po prostu gdzieś o tym nie poinformowały. Albo zmotywuje do wycofania jaj z chowu klatkowego takie pytanie, bo pokażemy, że to jest dla nas ważne i też warto, żeby dana firma zwróciła na to uwagę.
Mm-hmm. Działamy równocześnie na poziomie krajowym i unijnym. Mm-hmm. Myślę, że to jest dużo roboty, ale na pewno ma to jakiś sens i cel. Czy to ma działać na zasadzie synergii?
Mm-hmm. Tak, tak jak mówiłam wcześniej, właśnie może nawet nie synergii, chociaż trochę też, ale bardziej tego, że te działania na poziomie polskim tworzą fundament dla tych działań na poziomie unijnym. O czym mówiłam wcześniej. To, co mogę dodać, to Teraz też staramy się wszelkie sukcesy, czyli firmy wycofujące jaja z chowu klatkowego na przykład, albo pozytywne wypowiedzi polityków przekazywać dalej, żeby na pewno dotarły na poziom unijny, bo to też może mieć po prostu pozytywny wpływ na to, jak sformułowany zostanie ten wniosek ustawodawczy, czy też na to, na przykład jak długi okres przejściowy zostanie przyjęty dla zakazu, bo też pamiętajmy, że to prawo na poziomie unijnym ma wejść w życie w 2027 roku, to znaczy ma się stać prawem, ale potem mamy jeszcze okres przejściowy. No i pytanie, jak długi ten okres przejściowy? Będziemy oczywiście będziemy działać w tym kierunku, żeby był jak najkrótszy, chociaż są takie głosy, że może być różny dla różnych gatunków zwierząt, w zależności od postępu, jaki jest widoczny w państwach członkowskich. No więc zapewne, jeżeli chodzi o kurnioski, jeżeli chodzi o wycofanie chowu klatkowego dla kurniosek, to ten okres przejściowy może będzie właśnie najkrótszy, bo tutaj postęp jest bardzo duży.
A jak ty oceniasz, jaka jest szansa na wprowadzenie zakazu i to na takich warunkach, które my jako otwarte klatki uważamy za najbardziej korzystne dla zwierząt?
Czyli na takich warunkach, że tym zakazem objęte są wszystkie gatunki, które są wymienione w tej inicjatywie złożonej przez Compassion in World Farming Polska i że okres przejściowy jest stosunkowo krótki?
Tak jest.
No myślę, że to będzie wymagało bardzo dużo pracy, więc od tego jeszcze powiem. I przekazywania danych, które wskazują na to, że to jest możliwe do zrobienia w krótkim okresie czasu. Bo myślę, że szansa na wprowadzenie zakazu jest ogromnie duża. To znaczy uważam, że zakaz wejdzie w życie prędzej czy później. To już nie ma żadnych wątpliwości. No bardziej są te pytania, jak długi będzie okres przejściowy. Więc żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, jak oceniam szansę na to, że ten zakaz wejdzie w życie i to w takiej formie, w jakiej jako organizacje prozwierzęce uważamy, że będzie najlepiej dla zwierząt? Myślę, że szanse są spore, ale myślę, że to wymaga bardzo takiego właśnie dużego zaangażowania organizacji prozwierzęcych, ale nie tylko, ale też konsumentów i też ludzi, którzy no chociażby w tym momencie mogą podpisać petycję o poparcie zakazu, petycję do ministra rolnictwa.
Tak jest. To było moje ostatnie pytanie. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. A jak już powiedziałaś o petycji, to bardzo zachęcamy do tego, żeby podpisać petycję. Znajdziecie ją na stronie Otwartych Klatek. Po ukośniku Zakończmy epokę klatkową. Wpiszcie w Google, na pewno znajdziecie. Zachęcam was także do odwiedzania nas na naszych social mediach. Jeżeli macie pytania, to piszcie maile. Jeśli chcecie być powiadomionymi o kolejnych odcinkach tego podcastu, to w swoich ulubionych platformach streamingowych, w których słuchacie podcastów, odhaczcie dzwoneczek. Dziękuję ci, Mario, jeszcze raz.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
No i słuchajcie następnego odcinku. Do usłyszenia. Cześć!